Witamy na naszej antenie pana doktora habilitowanego Dariusza Zalewskiego. Halo, szczęść Boże, panie doktorze.
Witam, szczęść Boże.
Znamy pana doktora, ale tylko dopowiem gwoli ścisłości. Pan doktor pracuje w Katedrze Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa na Uniwersytecie w Ramińsko-Mazurskim w Olsztynie. Panie doktorze, afrykański pomór świń, wiele o tym mówimy, wiele słyszymy o tym. Proszę nam przybliżyć, co to jest i jaka jest obecna sytuacja w związku z tą chorobą zwierząt.
No tak, obecnie bardzo często słyszymy skrót ASF, właśnie który oznacza afrykański pomór świni. Czym tak naprawdę, co on oznacza? Jest to najbardziej niebezpieczna wirusowa choroba trzody chlewnej. Dlaczego tak niebezpieczna? Bo tak naprawdę wybija, praktycznie zabije 100% świń, a także prawie 100% dzików. Jest rzeczywiście dzisiaj dużym problemem społecznym, gospodarczym i co jest kolejną rzeczą, również myślę, że istotną, jest to wirus szalenie oporny na czynniki środowiskowe, to znaczy, że przeżywa bardzo, bardzo długo. Przykładowo w mrożonym mięsie potrafi przetrwać nawet ponad 2,5 roku, w suszonym mięsie prawie rok, a w wędzonkach, powiedzmy sobie, które gdzieś tam w naszych spiżarniach mogą się znajdować, jeden miesiąc. No to źródło tak naprawdę rzeczywiście poważnego zagrożenia, ale trzeba od razu w tym miejscu powiedzieć, źródło poważnego zagrożenia tylko i wyłącznie dla trzody chlewnej i dla dzików, nie dla ludzi. To nie jest choroba niebezpieczna dla ludzi. Jeżeli dodamy do tego z punktu widzenia właśnie środowiskowego, że ten wirus potrafi przetrwać w środowisku przykładowo w rozkładających się zwłokach dzików czy trzody, która gdzieś nieopatrznie byłaby, choć dzisiaj to już jest niemożliwe, gdzieś pozostawiona sama sobie gdzieś w środowisku. Ale dziki to dzisiaj możemy się z takimi przypadkami spotkać. To trzeba sobie zdawać sprawę, że ten wirus potrafi przetrwać w takich szczątkach nawet 1,5 roku, 18 miesięcy, czy też w krwi, która gdzieś znajduje się w okolicach jego, od tej zainfekowanego osobnika. No to jest jak gdyby ten główny taki powód, dlaczego dzisiaj tak wiele mówimy o ASF-ie, czyli o afrykańskim pomorze świni, chorobie wirusowej trzody chlewnej dzików, która nie pochodzi z naszych terenów, chociażby europejskich. Jest, tak jak zresztą nazwa sama wskazuje, pochodzi z Afryki i do Europy tak naprawdę przywędrowała już w latach, końcu lat 50., 60. w Portugalii, Hiszpanii, bo tam pierwsze objawy tej choroby zarejestrowaliśmy. No i Hiszpania, Portugalia walczyła 30 lat tak naprawdę z tym szalejącym wirusem.
Czy uporali się już tam w tych krajach z tym wirusem? On mówił w czasie przeszłym?
Praktycznie on gdzieś jeszcze bywa. Dzisiaj przecież już pojawia się w innych krajach. W związku z powyższym on był i we Francji, i w Belgii, w Holandii, w innych krajach pojawia się, ale oczywiście ta walka jest bardzo, bardzo trudna, jak z każdym wirusem, no chociażby wirusem grypy. Wiemy, że opanowanie niekiedy epidemii jest graniczy praktycznie z cudem, tak byśmy mogli powiedzieć. Ten wirus może być z paszy, pasza może być zainfekowana. No to powiedzmy sobie kontakt zwierząt chorych ze zdrowymi, ale pamiętajmy, że dotyczy to tylko i wyłącznie świń. Spożywanie nawet mięsa od sztuk chorych nie powoduje żadnych negatywnych skutków w ogóle u zwierząt, tak byśmy mogli powiedzieć. W tym również oczywiście nie dotyczy to ludzi. Także Także tu też jak gdyby, żeby od razu uspokoić, że nie jest to choroba niebezpieczna dla ludzi.
Zbliżamy się powoli ku wiośnie, zmiana pory roku, wiosna, lato. Czy to ma wpływ na ten wirus, czy to raczej nie ma najmniejszego wpływu na jego rozprzestrzenianie się, czy rozwój?
Powiem tak, okres zimowy to oczywiście, jeżeli gdzieś mamy przypadki, bo jednak dzik, powiedzmy sobie padłe dziki, no są tym rezerwuarem, o którym wspominałem, że są bardzo niebezpieczne, bo praktycznie w padlinie sztuk, które padły, może ten wirus przetrwać nawet półtora roku. W związku z powyższym po okresie zimy bardzo często odwilż te czynniki uaktywniają się i rzeczywiście potrafią być źródłem kolejnych zakażeń. W związku z powyższym szalenie istotną kwestią, o czym myślę, że jeszcze będziemy troszkę na to poświęcimy czasu, jest między innymi zbieranie padłych sztuk, które dzisiaj w środowisku znajdują się, a nie jest to takie proste. Sami sobie myślę, że zdajemy sprawę, że znalezienie gdzieś tam zwierzęcia, które padło w lesie, w polu, no dla nas nie jest prostym zadaniem dla służb, powiedzmy sobie, i osób, które walczą dzisiaj z afrykańskim pomorem świń.
Znalezienie właśnie to jest jedna rzecz, ale dwa, też potem wiedzieć, co robić, gdzie to potem zutylizować, i to jest też cała sytuacja dość złożona. Jak wygląda obecnie sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o ASF?
Powiem tak, no dzisiaj wszyscy tak naprawdę mówimy o ASF-ie, bo jest to tak naprawdę choroba zwalczana z urzędu. Co to oznacza? To znaczy, że wybijamy świnie, w 100% świnie, które są chore, nie leczymy ich w ogóle.
No chore, ale też, wejdę w słowo, panie doktorze, przepraszam, ale też te, które żyją na tych terenach gdzieś zakażonych, chociaż nieraz tak też są, słyszymy, zdrowe, a jednak.
Generalnie, jeżeli w stadzie pojawia się wirus, jest jedna sztuka chora, to wybijamy całe stado. To właśnie na tym polega walka, między innymi walka z tą chorobą, z ogniskami tej choroby, a więc nieważne, czy w danym stadzie mamy 30, 20 sztuk, czy mamy 2000, to praktycznie wybijamy wszystkie, przykładowo tuczniki, warchlaki, prosięta, nawet prośne lochy. Też sobie z tego często ludzie kompletnie nie zdają sprawy, szczególnie jeżeli słyszymy chociażby tę ostatnią wrzawę, taką powiedzmy sobie medialną, że jest to rzeczywiście, jeżeli sobie uzmysłowimy, jaki to rzeczywiście jest problem dla chociażby producentów, dla rolników, dla producentów trzody chlewnej, dla gospodarki tak naprawdę, zawsze powinniśmy na to patrzeć przez ten pryzmat również społeczny, ale również i biologiczny, i jakie to za sobą pociąga skutki. No, między innymi wybijania naprawdę niekiedy wielu tysięcy zwierząt, bo cel jest jedny. Można powiedzieć, zniszczyć w zarodku tą chorobę, aby nie rozprzestrzeniała się na pozostałe tereny, na pozostałe stada, gdyż jest to rzeczywiście ogromny problem. Dzisiaj nie mamy szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świni. Mówi się, że w ciągu najbliższych kilku lat nie przewiduje się, żeby laboratoria wyprodukowały taką szczepionkę. W związku z powyższym jedyną jak gdyby metodą, powiedzmy sobie, zwalczania dzisiaj jest usuwanie zwierząt chorych lub potencjalnie, które mogą być źródłem. W związku z powyższym bardzo często, znaczy nie bardzo często, zawsze cały stad zwierząt, w których choć jedna sztuka została zainfekowana.
Ale rozumiemy, że te prace są prowadzone nad szczepionką, chyba, tak?
Tak, tak.
I tak, czym, tak trudny jest to wirus.
Również oficjalnie, że to jest perspektywa no, kilku lat, mówi się nawet o 10 latach, a w związku z powyższym ja już nawet o tym nie wspominam, mówię kilku lat, nie jest to na pewno rok, dwa, niestety czas dłuższy, w związku z powyższym bez wątpienia my musimy z tym pomorem no, uporać się, myślę, że przez jeszcze kilka lat bez wątpienia, bez niczyjej pomocy. W związku z powyższym to całość, można powiedzieć, tych wszystkich działań związanych z bioasekuracją chociażby i przeciwdziałaniem tej choroby na dzień dzisiejszy, no, leży na rolnikach, na myśliwych, na służbach weterynaryjnych, bo dzisiaj tak naprawdę tylko te grupy w głównej mierze uczestniczą w zwalczaniu tej choroby. Powinno być trochę nieco inaczej, ale myślę, że to kwestia czasu i zrozumienia braku myślę, edukacji, której brak w społeczeństwie. Ludzie po prostu chyba sobie często w ogóle nie zdają sprawy z zagrożenia i z powagi sytuacji.
A ile trwa, panie doktorze, okres inkubacji tego wirusa, żeby mieć ktoś, nie wiem, ma obawy, czy aby coś nie jest u mnie w gospodarstwie? Ile to czasu upływa aż?
No to jest kwestia tygodni, dwóch, trzech praktycznie, kiedy pojawia się już wiedza na ten temat. No dzisiaj też z drugiej strony bardzo trudno powiedzieć, kiedy ten wirus pojawi się, powiedzmy sobie, gdyż jak każdy właśnie wirus, no, droga dotarcia, powiedzmy sobie, do zwierząt, do świń czy dzika, no jest praktycznie niemożliwa do określenia przez nas. W związku z powyższym dzisiaj tak wiele uwagi służby weterynaryjne przykładają do samego procesu bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, bo myślę, że jest to kluczowe zadanie i próba jak gdyby przeciwdziałania tym wielkim tragediom społecznym, można powiedzieć, że ludzi, rolników. Ale bez wątpienia takim kolejną kwestią, w której musimy również jak gdyby spełnić nasze oczekiwania, to powinniśmy dzisiaj również dążyć do w miarę maksymalnego ograniczenia liczebności populacji dzika.
A panie doktorze, a czy taka sytuacja, że rolnik, wiedząc, że mieszka na terenie, powiedzmy, no, tym dotkniętym tym wirusem, no to co może najprostszego, izoluje swoją trzodę gdzieś, nie wypuszcza na zewnątrz, trzyma w zamknięciu, czy no, nie ma kontaktu, nie chodzą gdzieś tak, powiedzmy, ani nikt tam nie wchodzi, inne zwierzęta. Czy to jest, takie środki są wystarczające, żeby no, nie musieć wybijać stada? Mówię o terenie, gdzie jakoś jest dotknięty tym wirusem.
Tutaj w zasadzie to przeważnie jest w jurysdykcji, można powiedzieć, służb weterynaryjnych, to one decydują ostatecznie o w jakim zakresie następuje wybijanie stad, ale na pewno jeżeli w danym miejscu pojawi się już ten wirus w konkretnym stadzie, no to tutaj już nie ma jak gdyby odwrotu. Całe stado musi zostać wybite.
To znaczy nie tyle w stadzie, co na terenie, ale stado jako takie jeszcze nie. Czy to stado jest bezpieczne?
To wszystko zależy od rejonu. Powiem tak, bardzo często są różne decyzje indywidualnie określane. Inni mówią w promieniu kilometra, dwóch, trzech, pięciu, ale wszystko to jak gdyby należy do konkretnej decyzji powiatowego lekarza weterynarii. To on ostatecznie decyduje. Kwestią podstawową jest jak gdyby zniszczenie wirusa w zarodku.
A sytuacja aktualna walki z ASF w Polsce, czy może pan nam ją przybliżyć w tej chwili? Czy udaje się ograniczać, zatrzymać, nie wiem, ten wirus w tej chwili, na dzień dzisiejszy w Polsce?
Na dzień dzisiejszy moim zdaniem naprawdę wiele działań jest takich, powiedzmy sobie, rzeczywiście pro, które służą wyhamowaniu rozprzestrzeniania się tego afrykańskiego pomoru świń. Szkoda niestety, że media często no, nie pomagają, a tak naprawdę szukają co najwyżej sensacji. Ostatnio mieliśmy tą wrzawę medialną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń. Poprzez różnego rodzaju, powiedzmy sobie jasno, przekłamania albo niezrozumienia wprowadzanie społeczeństwa w błąd. Myślę, że wiele, wiele milionów Polaków było rzeczywiście bardzo, bardzo zaniepokojonych sytuacją, a myślę, że ta sytuacja jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy stabilna najogólniej rzecz biorąc. Powinniśmy wszystko robić, aby zewrzeć szyki, jeżeli to można tak powiedzieć, i wszyscy zaczęli działać w kierunku jak gdyby zaprowadzenia spokoju i faktycznych działań w zakresie zwalczania tego wirusa. Ja powiem chociażby, jeżeli chodzi o ten ruch taki medialny, który ostatnio pojawił się, no wystarczyło przekręcić fakty chociażby, czy zmienić fakty, mówiąc o tym, że myśliwi w ciągu miesiąca stycznia mają odstrzelić 200 tysięcy dzików, co było nieprawdą, bo myśliwi w planach łowieckich mieli określone, że te 200 tysięcy dzików mają odstrzelić od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. W związku z powyższym, no, drobne przekłamanie, jeżeli tak można w ogóle to powiedzieć, poważne. Z drugiej strony gdzieś tam pojawiła się informacja, że ministerstwo zaleciło odstrzał loch młodych loch, cytując tak naprawdę pismo z listopada, zacytowano je w styczniu, tak jakby było ono napisane w styczniu, dodano jeszcze młodych, wysokociężarnych, no i zrobiła się wielka afera, która w ogóle nie miała potwierdzenia w faktach, no ale to posłużyło, żeby rzeczywiście zrobić wielki ruch medialny, i to myślę, że ogromna rola mediów, aby rzeczywiście pomagała, edukowała społeczeństwo, przekazywała rzetelną informację, bo dzisiaj rzeczywiście potrzeba nam takiego spokoju i konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF, chociażby poszukiwanie padłych dzików, szalenie istotna sprawa. Dzisiaj praktycznie ta kwestia leży tylko i wyłącznie po stronie myśliwych i leśników i nikt więcej tak naprawdę nie pomaga, a myślę, że również ci, którzy protestują przeciwko polowaniom, powinni się w tej kwestii zaangażować. Myślę, że społeczność lokalna, gmin również, myślę, że trzeba pewne rzeczy po prostu dobrze zorganizować.
Pan mówi o wolontariuszach, tak?
Tak bym to powiedział. I myślę, że uświadomić społeczeństwo, że jest to poważny problem i że wspólnie, razem jesteśmy w stanie zrobić zdecydowanie więcej, a szczególnie, żebyśmy nie podnosili larum tam, gdzie go tak naprawdę nie powinno być.
No i na ludzkim nieszczęściu, na ludzkim strachu ktoś rozgrywa też swoje różne gierki.
Nie... No tak, ja już tego w ogóle nie podejmuję tematu, bo bardziej podchodzimy do tego merytorycznie, tak, w związku z powyższym. Ale oczywiście też ojciec ma rację.
Panie doktorze, poszerzmy nasze grono naszych rozmówców o naszych słuchaczy teraz. Chciałem zaprosić naszych słuchaczy do telefonów, do pytań do pana doktora. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. A przypomnę, że mówimy o afrykańskim pomorze świń, a naszym gościem jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I już mamy telefony, odbieramy pierwszy. Halo, Radio Maryja. Halo?
Halo, halo.
Tak, witamy w Radiu Maryja, bardzo proszę.
Andrzej z Gdańska.
Kłaniamy się, panie Andrzeju, i już słuchamy.
Jestem na antenie, zupełnie jestem, jak to się mówi, dyletantem, jeżeli chodzi o te sprawy, ale tak mi przyszło w tej chwili na myśl, że jeżeli jest taka drastyczna, jak to się mówi, sytuacja, że wszystkie te sztuki zdrowe czy chore i w ogóle się wybija, czy cała populacja świń ma szansę naturalnie wytworzyć jakieś przeciwciała, żeby się przeciw temu wirusowi uodpornić. Czy to nie jest czasem tak coś jak takie gonienie że to jest taka jakaś może w tym zawsze podejrzewam, że coś jest w tym politycznego i finansowego. Bo przecież była XIX wieku epidemia grypy i jakoś dużo ludzi umarło, ale się populacja ludzi uodporniła i w tej chwili, jak to się mówi, grypa nie jest śmiertelna. Prosiłbym o jakąś odpowiedź na ten temat.
Dziękujemy panie Andrzeju. Panie doktorze, bardzo proszę.
No tak, tak jak zresztą powiedziałem, na dzień dzisiejszy wirus ten zabija 100% świń i prawie 100% dzików. Dziki rzeczywiście niektóre przeżywają, no ale przez to niestety stają się nosicielami, co jeszcze bardziej można powiedzieć w pewnych sytuacjach, jak gdyby staje się niebezpieczne z punktu widzenia rozprzestrzeniania tej choroby. No i tak jak mówię, póki co zwierzęta same nie są w stanie zwalczyć tej choroby. W związku z powyższym myślimy o tym, żeby wytworzyć, wyprodukować szczepionki, ale to też niestety jest odległy czas. W związku z powyższym, no póki co na dzień dzisiejszy niestety zostaje nam jedno, a tak naprawdę zostaje nam ochrona naszych stad trzody chlewnej. To jest po pierwsze, jeżeli chodzi o świnie domowe, a jeżeli chodzi o dziko żyjące dziki, jedyną metodą jest znaczące ograniczenie zagęszczenia po to, aby ten wirus w środowisku jak gdyby ograniczyć potencjalną możliwość spotkania się dzika z wirusem, który w środowisku danym występuje. Widzimy, że ten czas życia, nazwijmy sobie, przetrwania tego wirusa bywa bardzo różny. W temperaturze powiedzmy sobie 60 stopni praktycznie w ciągu 20 minut przestaje funkcjonować, przestaje być zjadliwy. No ale zanieczyszczone kojce na przykład w chlewniach, w nich przebywa ten wirus nawet do miesiąca. No, czy tak jak już wspominałem wcześniej, w padlinie, w krwi nawet półtora roku. W związku z powyższym to są te dzisiaj dwa główne jak gdyby kierunki ochrony i tych zwierząt dziko żyjących i trzody chlewnej, które jak powiedziałem no są również tym problemem, szalenie ważnym problemem gospodarczym, społecznym.
Mamy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Łukasz z Podlasia. Dzwonię tutaj z miejscowości Dawid, gdzie przeżyliśmy właśnie ten ASF, który przeszedł przez naszą wioskę. Na szczęście dzięki postawie ludzi obroniliśmy no, mniej niż połowę gospodarstw w naszej wsi. W naszej wsi było jakieś 7 tysięcy trzody chlewnej. W tej chwili zostało no, mniej niż połowa. No niestety tak zwalczają politycznie tą chorobę, że tylko tyle nam się udało ich powstrzymać. Jeszcze takie pytanie do pana profesora. Czy ASF może zabijać psy? Bo u nas jak prawdopodobnie został podrzucony, w naszej miejscowości zdechło no, co najmniej 5 sztuk psów, a u sąsiada mówił, że po sobocie, w niedzielę był taki śnięty, że mało nie zdechł. No ale jakoś przeżył, może za mało trutki było dane, no bo raczej ASF psów nie atakuje. Dzwoniłem osobiście do CBA, że właśnie jest to choroba prawdopodobnie podrzucana. Nikt nie chciał się tym zająć. Nie wiem dlaczego właśnie. I tak jak mówimy, że brak bioasekuracji jest przyczyną rozprzestrzeniania się ASF-u, to przykład jest u nas właśnie w wiosce, że pierwsze gospodarstwa zostały zaatakowane, te, które spełniały w 100% bioasekurację, tam jakoś został podrzucony i to u dużych gospodarzy, gdzie kolega miał 1300 sztuk, tam był pierwszy ognisko ASF-u. A u takiego kolegi gospodarza, który miał powiedzmy 40 sztuk razem z bydłem, do tej pory świnia żadna nie padła, ASF-u nie ma. Weterynaria chciała to wybić, ale człowiek na szczęście się nie zgodził. Miał swojego adwokata, poprosił o dokumentację przed ubojem, żeby mu powiedzieli, kiedy wypłacą, po jakim czasie będzie mógł wstawić taką fakturę pro forma. Oczywiście oni nie chcieli mu tego dać, bo wszystkie ubój u nas we wsi po prostu robiło się na gębę, jak to brzydko
Panie
można
Łukaszu,
powiedzieć.
Dajmy jeszcze czas na odpowiedź panu doktorowi, bo już czas nas nagli troszkę. Bardziej tutaj właśnie strona medyczna, tutaj ta biologiczna nas tutaj dzisiaj interesuje, bo mamy gościa z tej dziedziny.
Tak, jeżeli chodzi o możliwość, powiedzmy sobie, zainfekowania psów, które padły z tego powodu, oczywiście nie, tak jak powiedziałem na samym wstępie, to choroba świniowatych, czyli świń dzika w naszych szerokościach geograficznych i dla innych zwierząt, w tym również psów, nie jest ona niebezpieczna. W związku z powyższym, jeżeli chodzi o te pieski, to widocznie inna przyczyna z pewnością wystąpiła. I ja chyba, znaczy ja na pewno nie mówiłem, że dotyczy to powiedzmy sobie, że tam, gdzie jest ta biosekuracja w 100% spełniona, to takich gospodarstw nie dotyczy. On oczywiście, ta możliwość zainfekowania takich gospodarstw jest zdecydowanie mniejsza, ale jak to z wirusem bywa i z grypami, powiedzmy sobie, chociażby tak na ten grunt, powiedzmy sobie, ludzki przekładając, no wiemy, że różne są przypadki i zdarzenia. Oczywiście znacząco ograniczamy możliwość zainfekowania wirusem ASF przy maksymalnym spełnieniu tych warunków bioasekuracji, o których dzisiaj mówimy, ale w niektórych przypadkach oczywiście nie jesteśmy w stanie. No powstrzymać byśmy musieli żyć w jakiejś szklanej bańce, powiedzmy sobie, aby ten wirus gdzieś tam do nas nie dotarł. Ja myślę, że rozumiemy tutaj tą kwestię. No tak to jest z chorobami wirusowymi.
No najtrudniej walczyć z tym, czego nie widać. Tak właśnie z wirusami bywa. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę naszą rozmowę. Temat bardzo też taki wzbudzający wiele emocji, pytań, bo to jest to, czym wielu naszych słuchaczy, Polaków żyje i dotyka bardzo boleśnie, odczuwa na sobie. Dziękuję za tych kilka słów objaśnień i pewnie jeszcze będziemy do tego wracać, bo problem trwa niestety. Bardzo dziękuję panie doktorze za ten komentarz, za to też takie różne naświetlania z różnych stron takich właśnie medycznych. Naszym gościem był pan dr Dariusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panie doktorze, raz jeszcze dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy państwo, również dziękuję państwu za wysłuchanie, za pytania.